Sztuki dawne i współczesne. Poleca Justyna Nowicka.
Przed mikrofonem Justyna Nowicka, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest Kamil Kujtkowski, kurator, pracownik Muzeum Sztuki Współczesnej Mocak. Witam Cię, dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Nasza poprzednia rozmowa to była wtedy, kiedy jeszcze pracowałeś jeszcze wtedy w Krikotece, w Ośrodku Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora. Transfer, bardzo głośny transfer Twój, jeśli chodzi o pole sztuki w Krakowie. Powiem to, związany był oczywiście ze zmianą w Mocaku, ze zmianą dyrekcji. Niezbyt długo udało ci się pod dyrekcją Adama Budaka popracować. Właściwie można powiedzieć, trochę się rozminęliście.
Trochę się rozminęliśmy, tak mam miesiąc i 10 dni, coś koło tego. Faktycznie tamten czas był czasem zmian i mojej pracy, i kolejnych zmian również w Muzeum Sztuki Współczesnej w Mocaku.
Tak, bardzo szczególny czas w Mocaku. Właściwie te historie, ona się dzieje w tej chwili na gorąco wokół nas, ale był moment wielkiej nadziei, konkursu pierwszego w 15-letniej historii muzeum, powołania dyrektora właśnie w wyniku konkursu. Potem bardzo głośna sprawa, oskarżenie o mobbing przede wszystkim, no i zwolnienie dyrektora. No i co się w tej chwili dzieje w instytucji? Zresztą postanowiłeś tam zostać. To też jest bardzo ciekawe, bo mógłbyś tam nie zostać. A tymczasem robisz wystawę, która jest tematem naszej rozmowy dziś.
Tak, no bo zawsze robię jakieś wystawy. Możemy też mówić o bardzo przyziemnych rzeczach i chyba też z tych przyziemności ta wystawa wyrasta. No ale ja też wrzuciłem poprzednią pracę po prostu. Wrzuciłem ją dla pracy z Adamem i pracy z Mocakiem i pracy też z resztą zespołu i dla Magdy Kownackiej, która jest wicedyrektorką, bo to we dwójkę mnie wtedy właściwie werbowali. Ale jednak rzuciłem też przednią instytucję dla nowej instytucji. No. I w niej zostałem, bo ona jest dla mnie absolutnie fascynująca.
Poza tym to jest twój obszar działania. Sztuką współczesną, tą, która powstaje tu i teraz, zajmujesz się naprawdę od bardzo wielu lat i oczywiście instytucjonalnie byłeś związany z Kantorem, ale wszystkie twoje pasje i zadania i zajęcia, to jednak była praca ze współczesnymi artystami.
Tak, często też zupełnie świeżymi, debiutującymi, co myślę, że też w Mocaku się będzie wydarzyć. No ale generalnie też praca na kolekcjach, bo Kantor jest kolekcją Krikoteki, jest też w kolekcji Mocaku i faktycznie, żeby nie zagłębiać się trochę w te wszystkie trudne momenty wiosny w Krakowie, kwietnia i maja, bo też są... Dla mnie też trudne, to prawda.
Myślę, że dla wszystkich
I bycie w oku cyklonu, tak radykalnej, niespodziewanej zmiany, pewnych też zaskoczeń, może rozczarowań. No to było wyzwanie. Ale co można zrobić wobec takiego wyzwania, będąc pasjonatem robieniem wystaw? Oczywiście wystawę. Wystawę, która jest wystawą, jak ją tak sobie na początku nazwałem folder, w którym zacząłem wokół niej pracować, nazwałem ją programem ratunkowym, ponieważ z odwołaniem Adama okazało się, że budżet instytucji implodował. Po prostu go nie ma. Kończyły się wystawy obecne, że są absolutnie genialna wystawa Ewy Partum. Ja mówię wprost genialna. Wiem, że jest krytykowana. Uwielbiałem po niej oprowadzać. Była super dla mnie ważna. I tu naprawdę oddaję Adamowi i Marcie Smolińskiej hołd, bo to jest kawał świetnej pracy.
No tak, a poza tym, jeśli wystawa była przestrzenią do rozmowy, to normalne, że pojawiały się również krytyczne recenzje.
Tak, oczywiście, że tak. Natomiast faktycznie wystawy kończyły się w czerwcu. Mimo braku środków jesteśmy zobowiązani do dalszego działania i postanowiliśmy utrzymać termin wystaw, które miały się otwierać, czyli 24 lipca, dość szybko decydując się, to jest też jedyne możliwe rozwiązanie, że pokażemy pracę z kolekcji. Skasowano też projekty, nad którymi zacząłem, bądź pracowałem poza projektem For Sztuki 3026, który jest jesienią i możemy później o nim wspomnieć, bo tak, to też ważna dla mnie rzecz.
Bardzo ważna dla Krakowa w ogóle.
I też myślę do myślenia, czym powinna być instytucja sztuki współczesnej wobec też sztuki stosunkowo niedawnej, a jednak wymagającej prawie archeologii. Postanowiłem zacząć tworzyć wystawę, która jest wystawą zbudowaną na kolekcji, ale jest wystawą, która jest wystawą problemową. I właściwie używa obiektów z kolekcji do opowiedzenia obecnej sytuacji instytucji, jaką jest Mocak, a może też w ogóle instytucji szerzej. Czyli o kryzysie.
Ale jeszcze zanim opowiemy konkretnie o twoim budowaniu tej nowej wystawy, pierwszej po kryzysie, zapytam w ogóle, jaka jest atmosfera w instytucji. Jest więcej przygnębienia? No nie wyobrażam sobie, że jest jakiś taki wielki zapał w tej chwili, żeby nowe rzeczy robić. Ty masz szczególny status, bo jesteś od kilku miesięcy zaledwie pracownikiem Mocaku i właściwie ciągle jeszcze jesteś trochę z zewnątrz.
I
uczysz się
trochę
tej
z zewnątrz
instytucji.
I uczę się i ja też właściwie tworząc tą wystawę dużo pytam, bo nie śmiałbym tego nie robić. Po prostu bo ja lubię też ten status, trochę nie wiem, bo ja się w tym uczę. To są osoby, które lepiej znają tę kolekcję, bo znają ją doskonale, znają dużo lepiej struktury działania. Więc my rozmawiamy, ale myślę, są oczywiście różne myślę nastroje, niektóre staram się ignorować, że było źle, albo że jak jest teraz, że trochę przechodzą na porządku dziennym. Myślę, że jest też trochę ulgi, ale myślę, że co jest najważniejsze i to widzę i to mnie super cieszy, że trochę zespołowo pracujemy nad tą wystawą i widzę totalny zapał. Jakąś radość z pracy nad tą wystawą.
Ale też sam jesteś kuratorem.
Sam jestem kuratorem.
Wziąłeś odpowiedzialność właśnie tej wypowiedzi.
Być może jest też tak, że to jest trochę tak jak trzeba przejść chrzest bojowy i zrzucili na mnie zrobienie wystawy, o której od początku wiem i mówię to całemu zespołowi. Będzie rodzeniem statementu. Ona będzie oglądana z każdej strony. Co też ten Mocak bez Adama, bez dyrekcji znowu wymyślił?
Bez Adama, bez Maszy Potockiej?
Bez Maszy Potockiej, po tych wszystkich różnych doświadczeniach, głosach, o tym, co mówi środowisko, używając słowa instytucja w ruinie, utrata instytucji, tam już nic nie będzie. I z tego momentu ja też zacząłem myśleć i dość wcześnie też przedstawiłem zespołowi, wysyłając właściwie do wszystkich pracowników i pracowniczek instytucji taki wczesny draft wystawy, mówiącej wprost, że wydaje mi się, że powinniśmy tej sytuacji po prostu użyć. Użyć jej jako narzędzia w tworzeniu tej wystawy, mimo że pracujemy na kolekcji. No ja nazywam tą praktykę queerową, zresztą piszę w tekście kuratorskim do wystawy, myślę, że albo dzisiaj, albo niedługo będzie na naszej stronie, niedługo też będą wszystkie komunikaty o tym, co będziemy widzieć, jak będziemy to oglądać i kiedy, w jaki sposób wyjdą, ale mamy trochę takie sytuacje preview dzisiaj.
Czy, no to prawda.
A propos.
W końcu pracujemy od lat i należy nam
należy,
się.
Tak, ale faktycznie wysłałem taki koncept wystawy, który się tak gdzieś przez kilka tygodni, oglądając kolekcję, też oglądając całą sytuację w Mocaku, będąc nowym pracownikiem, będąc zatrudnionym przez Adama, będąc też, i ciągle to powtarzam, częścią środowiska artystycznego. Ja nie tylko jestem gdzieś tu pomiędzy. Zawsze się starałem być i będąc w Kilkotece i chcę, żeby tak było, będąc w Mocaku, bo to jest podstawowe, myślę, w pracy kuratora w instytucji. Jesteś tu i tu.
Tak, czyli gdzieś tam pielęgnujesz tego outsidera, on nie jest jakby w centrum twojej tożsamości, ale na takim całkiem bliskim marginesie, no, prawda?
Tak, ale to pozwala widzieć pewne rzeczy. I ja faktycznie, a przyznam się też wprost, też byłem wieloletnim krytykiem Mocaku za czasu Potockiej i w różnych momentach. Dla mnie ciekawe było właśnie obserwowanie tej całej sytuacji na kilku płaszczyznach tego, co mówi się o instytucji, w której ja pracuję, w której chcę pracować dalej i z którym się zacząłem utożsamiać. Bo jest wspaniała, trudna, ma problemy, ale myślę, że ma gigantyczny potencjał. Ale też widząc, co jest w tej kolekcji, która jest dziwna, jest deliryczna, jest pełna braków, ale też momentów zachwytu.
Czekaj, to się zatrzymamy na kolekcji, bo za chwilę opowiesz już teraz o wystawie, ale ja chcę powiedzieć jako widzka, że no oczywiście nie znam tej kolekcji tak dobrze jak ty, ale wydaje mi się, że dość dobrze ją znam, ponieważ jednak ta kolekcja była regularnie pokazywana. To jest jedna z tych instytucji właśnie. W muzeach sztuki współczesnej takie rzeczy się dzieją, że te rzeczy, które w kolekcji się znajdują, no jednak są w obiegu. Tutaj mam wrażenie, że powiem to, że ta kolekcja wręcz zdążyła nam się opatrzyć, bo nie jest wielka.
Nie jest wielka, ale również...
Jak zrobić tę wystawę? No,
pewne takie pierwsze założenie, które padło jeszcze zanim powstał koncept, o którym będę więcej opowiadać, jest to, że chcemy pokazać prace, których nigdy nie było pokazywane. Jest bardzo dużo takich prac i to jest kolejna warstwa powstawania tej wystawy. Oczywiście jedną z nich jest cała sytuacja kryzysu w instytucji i używanie tego kryzysu. I chyba nie dokończyłem tej myśli, ona jest dla mnie istotna. Dlaczego to użycie, przechwycenie kryzysu jest dla mnie istotne? Bo po prostu jest strategią queerową. Tak jak słowo queer zostało przechwycone przez środowisko LGBT i swoje pierwotne znaczenie obraźliwe nagle jest różnorodne, tak jak tutaj przechwycamy kryzys, używamy go jako narzędzia i dajemy mu inne znaczenie. W tym ujęciu kryzys to jest nowy początek. Bo sytuacja jest kryzysowa. Mamy kryzys finansowy w instytucji, mamy kryzys wizerunku, mamy też kryzys emocji, myślę, zmęczeń różnego rodzaju, zaufań i tak dalej.
Ja słyszałam takie opinie, nie musisz się do tego odnosić bezpośrednio, że w zespole są ciągle ludzie, którzy uważają za dyrekcję Marianny Potockiej za znakomitą, najlepszą.
Ale to jest w pełni zrozumiałe, bo to jest jednak kilkanaście lat pracy razem z nią. Mówiłem to wcześniej, byłem wielokrotnie krytykiem działań maszy wystawowych w Mocaku. Ale trzeba też absolutnie jej oddać wiele hołdu, jednak powołanie instytucji, zgromadzenie tej kolekcji. Trzon tej kolekcji to jest jej prywatne działania, działania jeszcze z Galerii Potockiej, jej zbiory.
To jest bardzo ważne i tego nikt nie odbiera. Mam wrażenie, że ta końcówka trochę właśnie niesłusznie przysłoniła niewątpliwe zasługi.
I absolutnie nie da się tego jej odebrać. Ja w pełni to rozumiem i ja wprost i mówię to, kiedy mówię o tej wystawie, kiedy mówię o tej kolekcji, którą gromadziła Masza w dużej mierze ona i ona naprawdę ma też jakiś rys prywatny, to tam są momenty zachwycające. I mówię wprost, to jest genialne, że Masza to nabyła.
No dobrze, to mam wrażenie, że się zbliżamy teraz już do koncepcji wystawy, czyli po pierwsze postanowiłeś pokazać rzeczy, które nie są znane, tak?
Tak, to była taka decyzja w ogóle wspólnie instytucji, bo to dobry zabieg generalnie, bo tu masz rację, ja też jako widz właściwie prawie wszystkich wystaw w Mocaku doskonale wydawało mi się, że znam tę kolekcję. Okazało się, że nie. I wiele rzeczy naprawdę ciekawych odkryłem albo przypomniały mi się, że są. I faktycznie, kiedy ja trochę na dwóch płaszczyznach tę wystawę konstruowałem. Z jednej strony to jest ta kwestia tego, w jakim momencie jesteśmy. Mówię o tym kryzysie, o tej ruinie. Z drugiej strony, czym ta kolekcja jest. I czym ta wystawa zbudowana na kolekcji, jakie problemy w przyszłą działalności Mocaku możemy nazwać już teraz i którymi chcemy się zaopiekować. Dlatego ta wystawa Stan posiadania, taki ma tytuł, bo chyba wcześniej powiedzieliśmy, który przewrotnie nawiązuje do stanu posiadania kolekcji, braku finansów, przez który ta wystawa powstaje. Ale ten stan posiadania to są też oczywiście osoby pracownicze w instytucji. To jest jej historia, to są zasoby intelektualne, które powstały wokół kolekcji. Ale to jest też jej przyszłość, jej publiczność. I na to ta wystawa jest otwarta, bo siłą rzeczy jest wystawą niedomkniętą, ponieważ powstawała i powstaje w bardzo krótkim, szalonym czasie. I raczej jest takim metaforycznym wyciągnięciem prawie setki obiektów z kolekcji, i podzielenie ich na 5 rozdziałów.
Czyli jedna z pierwszych właściwie takich w pełni problemowych wystaw na kolekcji,
tak,
prawda?
Tak, to też taki rodzaj ćwiczenia kuratorskiego. Ma się ograniczony zasób. No nie tak bardzo, bo to 6 tysięcy obiektów. Ale ograniczony też dlatego, że około. Ale ograniczony tego, że staramy się pokazywać rzeczy, których nie pokazywaliśmy. A z drugiej strony ten mój zamysł, żeby nazwać pewne sytuacje. Jedna to jest sytuacja obecna. Stąd pierwszy rozdział się nazywa Ruiny. I nie chcę o nim trochę dużo mówić, bo chciałbym, żeby był niespodzianką, taką małą złośliwością nie instytucji, na zasadzie macie co chcecie. Mówicie, że jesteśmy instytucją w ruinie, zobaczycie ruiny. I jestem ciekawy, co widzowie zobaczą w naszych ruinach, w ruinach instytucji, w tym rozkładzie, czy braku nadziei, którym...
Rzuć chociaż jednym nazwiskiem.
Nie.
Nie, dobra.
Tutaj, szanuję. Tutaj akurat nie. Bo jeżeli rzucę nazwisko, wydaje mi się, że ono nie jest szeroko znane, musiałbym opisać pracę, a chciałbym, żeby ona była zaskoczeniem i to będzie pierwsza praca, która... to mogę powiedzieć, która nie będzie do oglądania na wystawie. Będzie ją słychać. Ale z tej części takiej trochę liminalnej, to też takie hasło, które gdzieś mi się pojawiło, nie dlatego, że film Backrooms wchodzi do kin, ale ta liminalność muzeum, liminalność tej kolekcji, czyli takie bycie pomiędzy cały czas, mam wrażenie, że też ta architektura Mocaku trochę jest taka, że jednocześnie to przyciąga i cię niepokoi, ale faktycznie z tej części przechodzimy do czterech kolejnych. Kolejna część nazywa się Zakamarki i to jest część, która wyrasta z bardzo ważnej części i trzonu kolekcji Mocaku i to zawdzięczamy Maszy Potockiej, czyli konceptualizm, którego przykłady mamy świetne, chociażby Koji Kamoji, wspaniale reprezentowany, ale tutaj mam pewien pomysł, w którym ten konceptualizm jest połączony z pracami, które opowiadają o ciele i doświadczaniu ciała. W takim też myśleniu o tym, że to jest też opowieść, co jest za drzwiami, za wystawą. Biura, magazyny, ludzie, którzy tworzą instytucje, ciała tych ludzi, ciała widzów. I to jest taki punkt, o którym chciałbym też, będziemy tworzyć serię działań, warsztatów, spotkań na tej wystawie, w których się zastanawiamy właśnie o byciu w instytucji, osób, które ją tworzą, osób, które ją odwiedzają, więc te zakamarki dotyczą zakamarków instytucji, zakamarków ciała, ale też dlatego, że te prace, które znajdują się w kolekcji, też są o jakimś porządkowaniu przestrzeni. To jest oczywiście Koji Kamoji, też Maria Stangrec.
Też jest w kolekcji.
Też jest w kolekcji i to jest wspaniała praca. Gra w klasy. Chociaż ona nie jest konceptualna, ale to dawne moje dyskusje a propos Marii Stangret, ale to świetna praca. Dawid Rabinowicz z taką bardzo minimalistyczną, pięknie porządkującą przestrzeń.
Pamiętam tę pracę, taką bardzo wertykalną.
Tak, wystawę, ale tam pojawi się chociażby Kuba Bąkowski z taką pracą z koszulką. Ale też na przykład fotografie Matiasa Hermana z częściami ciała, nie będę zdradzać jakimi, ale też fotografia ukraińskiego. Trochę nie chcę zdradzać za dużo, ale to jest taka część, której faktycznie pokazujemy porządkujące prace, doskonale przestrzeń i zwracamy się również w stronę ludzkiego ciała.
Tego elementarnego doświadczenia.
Elementarnego doświadczenia, którym jest też elementarnym doświadczeniem w instytucji. To ciało też często jest zmęczone, wiemy jak konstruowane są muzea. I to jest część, która jest częścią drugą, czy częścią trzecią. Jest część, która nazywa się Błota. Bo jesteśmy na Zabłociu teraz. Dwa, uważam, że błota to jest piękna kategoria i bardzo ją lubię. Kiedyś zresztą zrobiłem taką wystawę Uścisnąć wszystkie ubłocone ręce, bo jej lepkość jest dla mnie bardzo, błota potrafi być bardzo oczyszczające, ale to jest część, która jest o sztuce Krakowa. Też w myśl tego, że to nasze malarstwo bywa takie błotniste. I pokazujemy tam faktycznie, to jest część, w której będziemy mieli dużo malarstwa, kilka obiektów, też klasyków jak Jerzy Bereś oraz Tadeusz Kantor również się tam pojawia. Z moim ulubioną jego pracą, czyli gołębiem strającym na obraz. Część Wszystko wisi na
piękna
włosku.
Praca.
Piękna praca. Nie ma nic lepszego o Krakowie chyba w sztuce krakowskiej niż ta praca.
Bereś się wkurzył po prostu. Bereś się wkurzył, dlatego nie... Który był bardzo też delikatnym człowiekiem.
Tak, Właśnie się zastanawiamy, jak blisko ich powiesić. Ale też będzie tam chociażby wspaniałe, dowcipne wideo Janka Simona z wieżami kościołów krakowskich, które odlatują w kosmos, w miejsce, w którym być może czasami wszyscy byśmy chcieli się z Krakowa wydostać, dlatego że pokazujemy tam również wspaniałą pracę Karoliny Kowalskiej, lunetę, przez którą będzie można patrzeć, a może nie zdradzę, co widać.
Nie.
Inne miejsce.
Nie. Dobrze.
Ale tam pokazujemy również trochę klasyków, również z grupy krakowskiej, trochę młodego malarstwa, którego jest niewiele w kolekcji, ale również się znajduje. Więc tam jesteśmy o Krakowie, ale ta część jest nie tylko dlatego, że ona trochę z Krakowa dowcipkuje i faktycznie jest tam parę prac, które drwią z krakowskości. Ten tytuł też trochę jest o tym.
No błota jako metafora naszego mentalu bardzo mi się podoba.
Naszego miasta.
Tak.
Ale to jest znowu też dla mnie bardzo pozytywna kategoria, ale to też jest, ta część wystawy wynika z bardzo też prostego myślenia. My jesteśmy w Krakowie, jesteśmy instytucją sztuki współczesnej w Krakowie i jesteśmy i będziemy instytucją sztuki współczesnej dla środowiska sztuki w Krakowie i publiczności w Krakowie. Że to jest jeden z podstawowych linków. Oczywiście chcielibyśmy i będziemy instytucją, która stara się pracować ogólnopolsko i międzynarodowo, ale wciąż jesteśmy w Krakowie i to, co się dzieje tutaj, jest dla nas ekstremalnie istotne.
No tak, zresztą taka jest też specyfika naszego środowiska, że bywamy bardzo autotematycznie.
Tak,
czasem nam się to zarzuca, a z drugiej strony myślę, że to z zazdrości nam się zarzuca.
Ale to jest dla nas, no, myślę, wielka cecha i myślę, że też ta środowiskowość i bliskość też bardzo się pojawiła wobec kryzysu instytucji, bo oczywiście się pojawiły koterie, kłótnie, obozy, dyskusje, obrażania się na siebie, plotkowania. No tym jesteśmy, no pojawiło się jakieś takie towarzyskie błoto, ale my dalej jako instytucja tu jesteśmy i w swoich działaniach będziemy się zajmować sztuką z Krakowa.
Koniecznie. Błota, rozdział trzeci.
Rozdział czwarty, szafy. I to jest rozdział największy na tej wystawie i dla mnie też jest ważny, bo jest poziomem meta, bo jest o samej idei kolekcjonowania, zbierania, gromadzenia, archiwizowania. Dlatego też i powtarzam to, w kolekcji Mocaku znajduje się absolutny diament. To jest archiwum Janiny Turek i zakup tego do kolekcji uważam za absolutnie przejaw geniuszu. Ponieważ to jest rzecz, która mnie fascynuje od dawna, też temat archiwów. Gdzieś duch kantora za mną jest, ale Janina Turek, trochę opowiem, była to mieszkanka krakowskiego Podgórza, która po jej śmierci, jak się okazało, próbowała opisać całe swoje życie bardzo takim metodyczną sposób,
surowy
opisując
bardzo
codziennie, co zjadła, jednego roku śniadania, kolejnego obiady, trzeciego kolację, kogo spotkała, ile prezentów otrzymała w danym roku, próbując zachować całe swoje życie do kupy.
Ale w takich suchych faktach,
suchych faktach.
Żadnych opinii,
i ten rodzaj,
mało przymiotników.
Tak,
no.
Ta próba właśnie zabezpieczenia całego swojego życia w takich metodzie właśnie archiwizacyjnej, muzealnej niemalże, oczywiście jest też skazana na jakieś fiasko, bo nie ma tam całej tkanki życia. Natomiast ten rodzaj konceptualizmu, tak radykalnego, który pojawił się u osoby, która nie była artystką, jest dla mnie wybitną rzeczą. To też dzięki artykułowi Mariusza Szczygła sprzed wielu lat, to była w pewnym momencie głośna postać i kiedy się dowiedziałem, że Mocak kupił to do kolekcji, byłem wtedy już zachwycony. I kiedy
tak,
zacząłem...
był zresztą krótki pokaz,
tak,
no,
i
bardzo
tym razem...
szczególny, bo nie da się tego pokazać na wystawie.
Pokazujemy
kilkoma...
w całości tym razem, całość.
Czyli wypłyną wszystkie zeszyty
jako masa, ale to jest też miejsce w tej wystawie, w której w ogóle zajmujemy się ideą zbierania, zachowywania. Też wiedząc, ja mam taką świadomość, że nie ma czegoś takiego jak pełne muzeum. Nie da się zabezpieczyć wszystkiego. Nie ma takiej ilości magazynów. Jeżeli muzeum miałoby być pełnym muzeum, musiałoby być wielkości planety, na której jesteśmy. Więc każdy wybór muzealny jest wyborem. Każdy wybór jest też rodzajem opresji, przemocy. Stąd się pojawia tam chociażby świetna Janna Jarajkowska z pracą, gdzie na postumencie jest karabin, a obok w gablocie naboje, ale też potrafi być w tej przemocy, w tej potrzebie gromadzenia rzeczy absurd. Stąd na przykład Bujnowski z multiplikowanymi etażerkami Jana Pawła II oraz wiele innych prac.
Prześwietna praca.
Prześwietna praca, oraz wiele innych prac, które... Ale wydaje mi się, że ten też mój pomysł wyniknął z tego, że wiele prac, które w kolekcji zobaczyłem, one dotyczą gdzieś tego, tej takiej próby właśnie zapisania, zebrania, nazwania tego, co jest kolekcją, co jest dziełem sztuki.
Ale rozumiem, bo tu ci muszę wejść w słowo, akurat praca Rafała była pokazywana, więc pojawią się też prace,
oczywiście,
które były.
Tak.
To nie jest tak, że 100 nie, prac, 100%.
To nie jest tak,
100%.
Że przyjdą państwo na wystawę i co praca to szok, bo oczywiście, że nie, te prace były już pokazywane. Niektóre rzadziej, niektóre mniej. Fakt, na liście prac usunąłem prace, które... Nie znalazły się prace, które były pokazywane bardzo często.
A ten dywan kolorowy na przykład, słynny dywan kolorowy. Tak.
Nie będzie go. Ale to jest dla mnie faktycznie ważna część, która jest takim poziomem, też meta tej wystawy, ale też w ogóle tego, jak Mocak chce myśleć o swojej kolekcji, ponieważ wystawa się faktycznie nazywa Stan Posiadania, ale ma podtytuł. Jest to typografia kolekcji Mocaku, część pierwsza. I tą wystawą, problemową wystawą, taką naszkicowaną wystawą, zaczynamy pewien program refleksji nad kolekcją w różny sposób. I to się będzie odbywać w najbliższych latach. I to jest taki punkt na tej wystawie, który tego dotyczy. I jest to punkt przedostatni, ponieważ kończymy punktem piątym, czy rozdziałem piątym, który nazywa się Wiosny. Dlatego, że tam pokazujemy tylko jedną pracę. Dla mnie też bardzo ważną pracę, która Mocek ma w kolekcji i nigdy jej nie pokazywał u siebie. Jest to Święto Wiosny Katarzyny Kozyry. I mówię wprost, że dla mnie to jest wydarzenie. Miałem już do czynienia z tą pracą. Pokazywaliśmy ją kilka lat temu w Kilkotece. Ta praca jest bardzo rzadko pokazywana. Jest absolutnie szczególną pracą. To jest, jeżeli już idziemy w tony bardzo wysokie, to jest właściwie arcydzieło polskiej sztuki lat 2000.
Kozyra w ogóle rzadko się myli, jeśli chodzi o intuicję, gest, formę.
Rzecz bezwzględna, totalna, obezwładniająca, dlatego w tej części jest tylko ta praca. I to jest praca, która dla mnie jest też po prostu odrodzeniu, bo w strukturze tej pracy starość wygrywa ze śmiercią, nagle ciała, które normalnie nie mogłyby zatańczyć choreografii Niżyńskiego, robią to, wybrana nie umiera, tak jak jest oryginalnie w Święcie Wiosny, tylko odradza się. Więc ta część jest o odrodzeniu, po prostu.
Czyli światełko w tunelu jest światełko na zakończenie w tunelu tej wystawy.
I z tej części trochę się też wraca do pierwszej sali wystawy i liczę, że te ruiny jeszcze bardziej wtedy okażą się wcale nie takie martwe.
To jest naprawdę wspaniała wiadomość, że szykuje się nowa wystawa mimo tak trudnego momentu, bo nie będziemy o nim, nie zamierzam go wypominać, ale on, myślę, no, taka jest atmosfera i taka jest sytuacja. Jedna wystawa bez satelickich pokazów.
Satelickie rzeczy się wydarzą. Jednym z nich to w ramach dnia otwarcia wystawy 24 lipca będzie performować Bożna Wydrowska z performancem,
który... Może skończmy zaproszeniem na który ten performance.
O 18.24 lipca. Performance, który powstał na urodziny Mocaku, które się nie odbyły, ale ta wystawa też jest trochę wystawą urodzinową. Więc jest to... Absolutnie zachęcam. Bożna chyba od 10 lat nie performowała w Krakowie. Wybitna performerka, właściwie matka ballroomów i voguingu w Polsce. Jest to premierowy, specjalnie powstały dla Mocaku, dla przestrzeni Mocaku, dla kolekcji Mocaku i rocznicy Mocaku performance.
A tytuł?
Pracujemy jeszcze nad nim.
Kamilu, ostatnie pytanie. Miałeś rozwijać w Mocaku program performatywny.
I to jest otwarcie tego programu performatywnego. On z wiadomych powodów, jako że stan posiadania finansowy mamy nikły, to on na razie jest szczątkowy i Bożną zapowiadamy ten program. Natomiast myślę, że też w tym duchu rzecz kolejna, przy której pracuję razem z Arturem Tajberem, ale też Basią Mareń, Artim Grabowskim, to jest Fort Sztuki 3026, 16 października, 31.
Jeszcze w tym roku,
wspaniale. Gdzie również ważne są archiwa i archiwa Fortu Sztuki, ekstremalnie istotnej rzeczy, która się działa na przełomie lat 90. i 2000.
W ogóle jest to nieseksplorowane. Nie jest częścią historii, mam
przypominamy
wrażenie.
Przypominamy to.
Tak, koniecznie to trzeba zrobić.
Drukujemy reprint Fortu Sztuki, które się ukazały. Basia przygotowuje serię pokazów filmowych. Będą opracowane archiwalia, będą do oglądania. Będziemy też rozmawiać, będziemy się spotykać, będziemy dyskutować, będziemy też rozmawiać o tym, dlaczego Forty Sztuki powstał i dlaczego Forty Sztuki powstają cały czas, bo mamy w Krakowie chociażby Szaber, grupę Gruz. Za każdym razem, w każdej dekadzie potrzebny jest jakiś Fort Sztuki, ponieważ instytucje sztuki nie wydalają i nie potrafią zmapować całego środowiska. Fort Sztuki powstał, bo się nie mieścił w tamtejszej strukturze instytucji połowy lat 90., początku lat 2000 i był oddolną inicjatywą i te inicjatywy zawsze są istotne. Umierają i rodzą się nowe, to jest rodzaj sztafety.
No tak, i to jest też twoje tutaj, myślę, twoja jakaś pasja i to mapowanie masz to we krwi, prawda?
Mapowanie.
Właściwie można powiedzieć, że wychodzisz z tego świata trochę.
Oczywiście, jak to moja
artystami.
Wielka przyjaciółka Karolina Jarzębek powiedziała kiedyś, Kamil, przecież myśmy wyleźli z ekspozycyjnych okopów. I to jest racja. I to jest gdzieś mój korzeń pracy kuratorskiej. To są te piwnice i strychy.
Garaże.
I garaże, i nie tylko. Ale forsztuki jest dla mnie bardzo ważną rzeczą. To jest rzecz, którą pracuję od wielu miesięcy, od samego początku. Też dlatego, że jest dla mnie istotny w myśleniu o instytucji muzealnej. Faktycznie przypominamy coś, co jest niedawno, i wymaga trochę archeologii, ale też staramy się z tego z Arturem nie zrobić tylko pokazu wspomnień czar był, czy kiedyś to było, wiedząc też, że właściwie takim dzieckiem fortu sztuki jest chociażby Wydział Intermediów w Krakowie, poniekąd też Mocak. Przecież Masza Potocka była jedną z założycielek fortu sztuki i jej pracę też będziemy pokazywać.
No tak, masz rację, intermedia są takim prawdziwym, żywym pomnikiem działalności fortu.
Żywym pomnikiem, bo to, do tego, czego zmierzam w ramach programu performatywnego, to nie jest stricte ten program, ale będzie ważne. Przyjeżdża John Kurtz, Sandra Johnson, będą performować z młodymi osobami performerskimi i to będzie właściwie cały drugi tydzień fortu sztuki skupiony na performensie, bo patrzymy tutaj w przyszłość.
Wiosny przed nami.
I jedną z tych wiosen jest również to, że archiwa Fortu Sztuki będą po kolei trafiać też do depozytu muzeum, gdzie ich jest absolutnie miejsce.
Tak. Amen.
Amen.
Kamil Kujtkowski, Muzeum Sztuki Współczesnej Mocak. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
Również dziękuję i mam nadzieję, że widzimy się 24 lipca. Cały dzień otwarcia, nie ma wernisażu, natomiast ja o 15, 16 i 17 oprowadzam, zapraszam. O 18 jest performance bożny. I pewnie po międzyczasie też będę prowadzać, bo kocham to robić, więc...
Póki ci starczy głosu.
Tak. I również inne działania tego dnia na wystawie i wokół niej będą się dziać. Kończymy kinem letnim i to będzie pokaz filmów z kolekcji Mocaku. Tych, których akurat na wystawie tej nie ma, ale ten zasób też jest super ciekawy, więc warto spędzić ten dzień na Lipowej 4.
Bardzo ci dziękuję. Do zobaczenia.
Dziękuję.
Tamże.